Czy kiedyś zdarzyło nam się spotkać kogoś niezwykłego? Kogoś, kto zrobił na nas wielkie wrażenie? Mi dane było poznać niektórych sług Bożych, którzy byli naprawdę niezwykłymi ludźmi i już zmarli. Był to brat Jan Guńka z Cieszyna, niezwykły człowiek, Boży człowiek, pełen Ducha Świętego, pełen mądrości, pełen takiej Bożej łagodności też w sobie. Miałem przyjaciela Ryszarda Paciochę z Koszalina, który był też wspaniałym sługą Bożym, mającym wielkie serce dla ludzi zagubionych, bezdomnych, uzależnionych i głoszący Ewangelię, szkolący wierzących, jak pomagać takim ludziom, żeby wiedzieli, jak ratować tych, którzy idą na zatracenie. Mamy w Słowie Bożym także piękne przykłady ludzi, którzy służyli Bogu. Ja chciałbym omówić pewną niezwykłą postać, jaką był Jan Chrzciciel. Przeczytajmy Ewangelię według Łukasza, 3 rozdział, od 1 do 20 wersetu i zobaczmy, jak niesamowita to była postać i jaką rolę spełniła, czego możemy się z jego przykładu nauczyć. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarką galilejskim Herod, tetrarką iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im: kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc: a my co mamy czynić? I rzekł im: na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzin rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. A tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia. Jak widzimy, Słowo Boże jest dokładne historycznie i Łukasz był wybitnym historykiem. Profesor Bruce w swojej książce Wiarygodność Pism Nowego Testamentu zwraca uwagę, że Łukasz dołożył wszelkich starań, by umiejscowić wiele wydarzeń biblijnych w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu geograficznym. Tutaj podaje tak zwany synchronizm, to znaczy podaje równoległe informacje o panowaniu różnych władców. Wymienia tutaj, jaki to był rok Tyberiusza, kto był namiestnikiem Judei wtedy, kto był tetrarchą w Galilei, w Iturei, Abilei. Wyjaśnia, kto wtedy był arcykapłanem. Konkretne fakty podaje. I mówi, że w tym czasie doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. To jest bardzo ciekawy szczegół, mianowicie to, że słowo Boże go doszło na pustyni. On wychował się w normalnej rodzinie ludu Bożego. Jego ojcem był Zachariasz, sługa pański, który służył w świątyni. i jego mama, ale Bóg wyprowadził go na pustynię. Dlaczego go wyprowadził na pustynię? Żeby usłyszał właśnie Słowo Boże. Był tam na pustkowiu. To jest też lekcja dla nas, drodzy, bo dzisiaj jesteśmy otoczeni nadmiarem informacji. Internet zasypuje nas nadmiarem informacji. Niektórzy nie potrafią być w mieszkaniu, żeby nic nie grało. Ciągle im coś musi grać. Jak nie telewizor, to radio. Jak nie radio, to internet. Ciągle coś musi grać. Nawet muzyka chrześcijańska. Ale nie jest to dobre. Żeby doszło do nas też Słowo Boże, żeby Bóg mógł do nas przemawiać, również przez to, co znamy ze Słowa Bożego, żeby mógł nad nami pracować, musimy też przebywać w ciszy, żeby usłyszeć głos Boży. Bo inaczej ten nadmiar ludzkich głosów, też opinii naszych znajomych, kolegów, koleżanek, przyjaciół, może sprawić, że my nie będziemy mieli jednoznacznego poglądu, będziemy się gubić w naszych myślach. Nie będziemy wiedzieli, jak na coś patrzeć. I właśnie ta cisza była pomocna Janowi Chrzcicielowi. On wychował się w rodzinie, można powiedzieć, cywilizowanej, żydowskiej, gdzie żył w takich warunkach normalnych, ale stał się człowiekiem dość niesamowitym. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, werset 4 mówi, że obrał surowy bardzo tryb życia. Bo czytamy, że sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Z kim dzisiaj nam się ktoś taki kojarzy? Z jakimś ascetą, pustelnikiem, z jakimś mnichem, zakonnikiem? Myślę, że ci mnisi, zakonnicy w późniejszych wiekach chrześcijaństwa, to się zaczęło od tak zwanego świętego Antoniego, to właśnie wzorowali się na takich postaciach jak Jan Chrzciciel, czy ewentualnie Eliasz biblijny, prorok, na takich samotnikach, którzy najwyraźniej nie mieli żony w ogóle. Coś całe swoje życie. I samotnie służyli Bogu. Jan Chrzciciel, jak czytamy, był ubrany w sposób, można powiedzieć, prymitywny. I za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Według badań biblistów ta szarańcza miała bardzo dużo białka, więc mógł tym się naprawdę nakarmić w jakiś sposób, ale mimo wszystko była to spartańska dieta. Wyobraźmy sobie, że ktoś taki przychodzi i z zakazalnicy zaczyna do nas przemawiać, prawda? Dość niezwykła to była postać. W każdym razie czytamy, że przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Tak mówi Łukasza, 3 rozdział, werset 3. Ewangelia Mateusza wyjaśnia, że wręcz do niego też przychodzili ludzie. Mateusza, 3 rozdział, 5 i 6 werset. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. To jest bardzo ciekawa też sprawa, że Łukasz nie podaje dokładnie przesłania, które głosił Jan Chrzciciel. Mateusz podaje je. Brzmiało ono tak. Mateusza 3 rozdział, werset 2. Upamiętajcie się, inaczej pokutujcie, nawracajcie się, zmieniajcie myślenie. Albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Mateusza 3 rozdział, werset 2. Kiedy porównamy to z tym, co głosił Chrystus w Ewangelii według Mateusza, 4 rozdział, werset 17, czytamy, odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Chrystus głosił zupełnie to samo. Przynajmniej to główne jego przesłanie brzmiało tak samo. Jak to rozumieć? Królestwo Boże jest to panowanie Boga. Jest to coś takiego, co nastąpi dopiero w przyszłości, ponieważ na świecie pojawił się bunt szatana, pierwszych ludzi, ich też następców. Pojawił się grzech, świat jest skażony grzechem, złem. Pojawiły się wreszcie systemy, struktury zła, pojawił się świat wrogi Bogu. I jeszcze Królestwo Boże w pełni nie panuje. Przyjdzie czas, kiedy Chrystus podbije wszelką władzę, wszelką moc i Królestwo Boże w całej pełni zapanuje. Dzisiaj taką placówką Królestwa Bożego na ziemi jest Kościół. Ludzie są dzięki głoszeniu Ewangelii przenoszeni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości, jak mówi list do Kolosan, 1 rozdział. I takim wybitnym przedstawicielem Królestwa Bożego, a właściwie sam jest tym, sam reprezentuje to Królestwo w sobie, Chrystus. Przed nim uciekały demony, wychodziły z krzykiem z ludzi. Wszelka choroba, wszelka niemoc była pokonywana mocą Ducha Świętego, która spływała od Jezusa. I to Królestwo Boże już nadeszło w osobie Jezusa i przez też wydarzenia związane z działalnością Kościoła, jak chociażby Dzień Pięćdziesiątnicy, utworzenie Kościoła i działalność potem Kościoła, gdzie też demony były wypędzane, gdzie też ludzie byli uzdrawiani, ale przede wszystkim była głoszona Ewangelia zbawienia i ludzie byli zbawiani i przenoszeni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Ale to Królestwo w całej pełni jeszcze nie nadeszło. Ono nadejdzie przy powrocie Jezusa Chrystusa i Jan Chrzciciel miał pewną rolę do spełnienia odnośnie tego Królestwa. Miał wzywać ludzi do pokuty, do nawrócenia, do skruchy, aby byli przygotowani na przyjście tego Królestwa. Ewangelia Łukasza mówi, że chrzcił ludzi, był to chrzest upamiętania, czyli chrzest pokuty, nawrócenia, skruchy, na odpuszczenie grzechów. I Ewangelia Mateusza z kolei mówi o tym chrzcie, że towarzyszyła temu niezwykła sprawa, że oni byli chrzczeni w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Wyobrażamy sobie, ludzie publicznie wyznawali swoje grzechy, mówili, co złego czynili, pokutowali z tego i przyjmowali chrzest przez całkowite zanurzenie, bo greckie słowo oznaczające chrzest oznacza całkowite zanurzenie. Niezwykła sprawa to była. Dzisiaj uważamy, że to jest normalna rzecz, że potrafimy wyznać Bogu grzechy i jesteśmy z tego zadowoleni, że potrafimy. Ale gdybyśmy tak mieli przed ludźmi się przyznać do naszych grzechów, to byśmy chyba nawet mniej zaczęli grzeszyć, bo bardziej się czasami liczymy z ludźmi i z ich opinią i bardziej się boimy czasem ludzi i ich opinii niż opinii samego Pana Boga. A oni byli w stanie wyznawać grzechy przed innymi. W każdym razie rola Jana Chrzciciela była taka, jak mówi Księga Izajasza. Gotujcie drogę pańską. To miał być głos wołającego na pustyni. Prostujcie ścieżki jego. Miał wyrównać to, co nierówne, aby ludzie ujrzeli Boże zbawienie. Ewangelia Łukasza wyjaśnia, że Jan Chrzciciel miał konkretne zadanie. Pierwszy rozdział, 16 i 17 werset. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim, czyli przed kim? Przed Mesjaszem, który jest tu nazwany Panem i Bogiem. W duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Tu widzimy, że celem Jana Chrzciciela było skłonienie ludzi do pokuty, aby byli przygotowani do przyjęcia Mesjasza, który miał przyjść po nim. Jan Chrzciciel nie był literalnie, dosłownie Eliaszem, ale on przyszedł w duchu i mocy Eliasza. Był równie potężnym prorokiem Bożym, albo sługą Bożym, bo on do siebie nie odnosił terminu prorok. Był takim sługą Bożym, zwiastunem Mesjasza. I miał między innymi, zobaczmy, zwrócić serca ojców ku dzieciom. Księga Malachiasza, 3 rozdział, 23 i 24 werset mówi, że miał zwrócić serca ojców ku synom, a synów ku ojcom. Widzimy, że działalność Jana Chrzciciela miała wpłynąć dobroczynnie także na życie rodzinne ludzi. Nieraz ojcowie mają wiele różnych zainteresowań, czy jakieś hobby mają swoje jedno, czy praca ich bardzo pochłania i żyją bardzo pracą, ale ich serca nie są przy ich synach lub przy ich dzieciach. Również to mogą być córki. Po prostu w jakiś sposób oni żyją różnymi sprawami, nawet ważnymi, ja nie mówię, że nie, ale sercem nie są przy swoich dzieciach. Jan Chrzciciel, jego działalność miała to zmienić, że miało być uzdrowione życie rodzinne, że mieli do siebie bardziej lgnąć także w rodzinach. Tu jest mowa o ojcach, ale ja myślę, że chodzi o rodziców w ogóle. Że rodzice mieli lgnąć do dzieci, być szczerze zainteresowanymi swoimi dziećmi, a dzieci miały lgnąć do rodziców. Taka miała być między innymi droga do uzdrowienia, do przyjęcia Mesjasza. I miał nieposłusznych doprowadzić ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Miał przygotować Panu Jezusowi lud prawy. I Jan Chrzciciel, jak widzimy, znał dobrze swoją rolę, bo przeskoczmy na chwilę Kiedy lud rozważał, werset 15, czy on czasem nie jest Chrystusem, to powiedział, że ten, który po nim przyjdzie, będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, a on nie jest nawet godzien, Jan Chrzciciel, rozwiązać rzemyka u sandałów tego, który miał przyjść, u sandałów Mesjasza. Więc widzimy, że Jan Chrzciciel dokładnie znał swoją rolę. Będąc w odosobnieniu, usłyszał wyraźnie Boży głos. Bóg wyraźnie mu objawił, jaka jest jego rola. I on wiedział dokładnie, co ma czynić. Nie wyolbrzymiał swojej roli, nie pomniejszał swojej roli, wszedł doskonale w swoją rolę i dokładnie ją wypełnił. Jest to dla nas wzór, drodzy bracia i siostry, żebyśmy też odnaleźli Boże powołanie w naszym życiu, a powołania są różne. Nawet życie rodzinne może być takim powołaniem, ale ktoś może mieć inne powołanie. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział mówi, że jeden ma taki dar, drugi inny. I jest tam mowa o stanie wolnym i o małżeństwie. Nie każdy musi przez to, że w kościele, w zborze większość to małżeństwa czy rodziny, musi koniecznie założyć rodzinę. Jan Chrzciciel miał powołanie do życia samotnego i doskonale wypełnił tę rolę. Nie flirtował naraz z kilkoma kobietami, w ogóle nie zajmował się tym, tylko był w pełnoetatowym, można powiedzieć, sługą Bożym. I był powołany bezpośrednio przez Boga. Żadna rada żydowskiego kościoła, tak w cudzysłowie, go nie ordynowała, nie zamianowała. Bóg go powołał i wysłał do służby. Oczywiście nie zachęcam do tego, żeby samemu siebie wysyłać do służby, bo są tacy maniacy też w naszym kraju, którzy sami siebie wysłali do służby i wiele zamieszania wokół siebie czynią. Ale Jan Chrzciciel miał naprawdę powołanie Boże, niezależne od Sanhedrynu, i on dokładnie znał swoją rolę. Bóg go powołał. Może ktoś z nas pozostanie w stanie wolnym do końca życia, odkryje swoje powołanie i wniesie dużo dobrego do kościoła, do życia innych ludzi, bo po prostu w tym stanie będzie służył Bogu. Pamiętajmy, że nie mamy obowiązku założyć rodziny, chyba że Bóg nas do takiego stanu powołuje. Większość ma taki dar do życia w małżeństwie, w rodzinie, ale nie wszyscy. Jeżeli ktoś z nas odkryje, że tak jak Jan Chrzciciel ma pełnić jakąś służbę, to różna może być. Na przykład niektóre chrześcijanki są na misji medycznej. Są pielęgniarkami, są na misji medycznej, pomagają chrześcijańskim lekarzom, gdzie też jest do tego związane głoszenie Ewangelii, i pomagają w krajach biednych, gdzie nie ma dobrej opieki medycznej, i tam służą w samotności, w stanie wolnym, bo mają taki dar. Pewna siostra nasza, która była wybitną sportsmenką, miała świetne osiągnięcia w sporcie, w stanie wolnym służy w Papui Nowej Gwinei i tłumaczy na ten język Pismo Święte i służy tym ludziom. Uczy ich, edukuje. A więc jest to też wspaniały stan, często w jakiś sposób pogardzany, ale w tym stanie też można służyć Bogu. Kolejna rzecz to jest ta, że skromność Jana Chrzciciela, taka realna skromność. On znał swoje miejsce, wiedział, że Jezus jest znacznie większy, że on nawet nie może mu takiej prostej czynności wykonać, jak po prostu rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Nie czuł się godnym. Tak jak Jan Chrzciciel przy pewnej okazji mówił, on musi wzrastać, ja muszę maleć, powiedział o Jezusie. My też powinniśmy mieć takie podejście, niech więcej będzie Jezusa w tym, co robimy, a mniej nas. Bo czasami, mój na przykład przyjaciel poszedł do jednego kościoła, no to opowiadał, że prowadzący to nabożeństwo, no właściwie bardzo tak cielesny sposób, tańczył, wołał. Tego człowieka było tyle w tym nabożeństwie, że był teatr jednego aktora. I tu nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby skierować uwagę na Jezusa. I mamy przykład Jana Chrzciciela, bardzo dobry, że my nie mamy uzależniać ludzi od siebie. Czasami możemy się zetknąć z ludźmi uzależnionymi i pomagamy im duchowo. Czy ofiarami sekt, czy innymi, którzy wychodzą z jakichś problemów. Jeśli ich uzależnimy od siebie, to oni będą naszymi uczniami. My tak jak Jan Chrzciciel mamy kierować ich do Jezusa. Konkretnie do Jezusa. I na Niego zwracać uwagę. I na Słowo Boże, żeby oni nie stali się naszymi uczniami. I potem innym będą mówili tylko, brat Szymon powiedział mi to, brat Szymon powiedział mi to, a brat Szymon tak interpretuje fragment i tak dalej. To nie będzie dobre. Niech oni karmią się Słowem Bożym. Kiedyś przyszedł do mnie sługa pański w Toruniu, jak ja szukałem prawdy. I powiedział, co jeden żebrak może drugiemu pomóc? Może mu wskazać, gdzie jest chleb. I otworzył Biblię. I wskazał mi na Jezusa, wskazał mi na Ewangelię. I bądźmy jak Jan Chrzciciel. Kierujmy ludzi do Jezusa. Jan Chrzciciel był też człowiekiem o bardzo wyrazistych przekonaniach i na pewno nie był dyplomatą. Dzisiaj jest modne być dyplomatą. Niektórzy mówią, że na przykład obecny papież Franciszek jest jakby na usługach tego świata. Bo na przykład nakręcił taki, pod jego patronatem nakręcono taki klip, w którym głosi się uniwersalizm. Że wszystkie religie są dobre. I chrześcijaństwo, i buddyzm, który jest ateistyczny, powiedzmy sobie, w ogóle nie wierzy w Boga. I judaizm jest dobry. I inne religie niechrześcijańskie. I to wszystko jest jedno. Jeżeli wierzą w miłość, to jest dobrze. To jest kłamstwo, to jest dyplomacja, to jest próba przypodobania się temu światu. To jest dążenie do utworzenia parlamentu religii. Jednej religii pogodzenia wszystkich pomimo przekonań. Dzisiaj nie jest w modzie też gromienie za zło, za nieprawość. A widzimy, jak Jan Chrzciciel się zwraca, byśmy powiedzieli zupełnie niedyplomatycznie, do tych, którzy przychodzili. Łukasza 3:7. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Ewangelia Mateusza wskazuje, że te słowa były skierowane głównie do faryzeuszów i saduceuszów. 3:7. I teraz Jan Chrzciciel mówi coś bardzo niepopularnego. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, czyli owoce godne nawrócenia, skruchy, pokuty, owoce godne zmiany myślenia. To jest dzisiaj niepopularne. Dzisiaj się mówi tak, że są w Kościele cieleśni chrześcijanie, którzy nawet żyją jak diabeł, którzy żyją jak świat, ale oni i tak będą zbawieni, utracą tylko korony i nagrody, ale zbawienia nie utracą. Dzisiaj się głosi taką Ewangelię, że przyjdź do nas, będzie fajnie, Jezus pomoże ci, będzie ci błogosławił. A gdzie tu mowa o pokucie? Gdzie tu mowa o tym, że człowiek jest przede wszystkim zgubionym grzesznikiem? I że w swoim stanie nie jest możliwe, żeby stanął spokojnie przed Bogiem, świętym i sprawiedliwym. I myślicie, że tylko Jan Chrzciciel to głosił? Czytaliśmy już, że Pan Jezus mówił, upamiętajcie się, inaczej pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. I Pan Jezus, kończąc swoją działalność, co nakazał Kościołowi głosić? Zobaczmy Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 46 i 47 werset. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom, co? Upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Chrystus kazał głosić też pokutę, nawrócenie, skruchę, zmianę myślenia, zmianę postępowania i uczniowie Jego mieli to głosić. A jak weźmiemy Mateusza 28, rozdział 19 i 20 werset, to mieli to głosić aż do skończenia świata. Czyli nie ma innej Ewangelii. Prawdziwa Ewangelia zawiera w sobie element, że człowiek musi pokutować i pojednać się z Bogiem, uwierzyć w Niego. I czy myślicie, że na przykład apostoł Paweł głosił coś innego? Dzieje apostolskie, 26 rozdział, werset 20. Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, czyli wszędzie, gdziekolwiek głosił, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Spełniali uczynki godne upamiętania. Czyli jeżeli ktoś mówi, że się nawrócił, a jego życie jest zaprzeczeniem tego, to jest zwykłym obłudnikiem, zwykłym kłamcą. Nie znaczy to, że człowiek ma być od razu uświęcony i doskonały, ale musi być wyraźna zmiana życia. Musi być wyraźna różnica. Jak mówi Księga Malachiasza, że znowu zobaczycie różnicę między tym, kto Bogu służy, a kto Bogu nie służy. Musi być różnica między tym, który się nawrócił, a tym, który się nie nawrócił. Byłem wczoraj u jednych ludzi wierzących. Ich sąsiadka powiedziała, jesteście jedynym normalnym małżeństwem, które tu mieszka na tym terenie. Tak zgodnym, tak kochającym się, jesteście jedyną normalną rodziną. Wspaniałe świadectwo im wydała. I na pewno to nie było obłudne, na pewno im nie cukrzyła. I takie ma być chrześcijaństwo, takie ma być służenie Bogu. Bo inaczej będzie tak, jak mówi list do Tytusa, 1 rozdział, werset 16. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Może to są mocne słowa. Ja sam zmagam się z tym, że nie zawsze wydaję owoce tak, jak bym chciał. I my do końca życia będziemy potrzebowali i wiary, i pokuty. Do końca życia musimy każdego dnia, kiedy w czymś zawodzimy, prosić Ojca o tę łaskę, żeby w imieniu Jezusa nas oczyścił z tego, co było złe w tym dniu. I dał nam moc. Każdego dnia rano trzeba prosić, aby prowadzić Boże życie i karmić się tym i mieć to życie w sobie. Bo Jan Chrzciciel też ostrzega, że takie wmawianie sobie, ojca mamy Abrahama, więc mamy wspaniałego przodka, który był wielkim mężem wiary, to nic nie da. Bo mówi, Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Czyli po prostu pokazuje, że samo pochodzenie fizyczne od Abrahama nic nie gwarantuje. Ewangelii Jana nawet posunął się do tego Pan Jezus, że powiedział, ojcem waszym jest diabeł, do niektórych Żydów, którzy mieli usposobienie diabelskie, chociaż pochodzili od Abrahama, bo chcieli zabić Jezusa i kłamali, tak jak diabeł. Byli mordercami i kłamcami. Więc widzimy, że samo pochodzenie nic nie daje. Nawet urodzenie się w rodzinie chrześcijańskiej, ono daje wielkie błogosławieństwo, bo człowiek słyszy od małego prawdy Boże, ale Bóg nie ma wnuków, to wielokrotnie o tym mówimy. Człowiek musi stać się dzieckiem Bożym. Sam uwierzyć, sam pojednać się z Bogiem i też pokutować, bo każdy rodzi się grzesznikiem. I Jan Chrzciciel używa bardzo mocnych słów w wersecie 9. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Więc wskazuje, że Bóg oczekuje tych dobrych owoców. Nic dziwnego, że ludzie byli wstrząśnięci. I czy Jan Chrzciciel dał im taką poprzeczkę, której nie mogli wytrzymać, która była zbyt wysoka? Nie. Dał im takie normalne wymagania, byśmy powiedzieli, które godziły przede wszystkim w samolubstwo człowieka, w jego egoizm, w brak miłości do bliźniego. Bo mówi w wersecie 11 Łukasza 3 rozdziału, kto ma dwie sugnie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Człowiek ma taką tendencję, grzesznik, potomek Adama, żeby grabić do siebie, jak najwięcej do siebie. Jan Chrzciciel mówi coś przeciwnego. Potem Pan Jezus pójdzie jeszcze dalej, bo powie, żeby zaprzeć się własnego ja, zaprzeć się samego siebie. Jan Chrzciciel mówi, dziel się z bliźnim, ubraniem, żywnością. I to jest też i nauka dla nas, żebyśmy też tacy byli, żebyśmy nie byli samolubni. Celnikom powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Więc nie poszedł tak daleko jak Pan Jezus, gdzie Mateusz celnik zostawił swoją pracę i poszedł za nim. Nie poszedł tak daleko, ale wymagał po prostu uczciwości i również tego, żeby nie grabili do siebie, żeby nie wymuszali tego, co jest ponadto. Podobnie i żołnierzom powiedział, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Mieli się zadowolić tym, co mają i nie garnąć do siebie zbyt wiele. To wszystko, co mówię, godziło w egoizm, który jest taką jedną z największych plam grzechu w naszym charakterze, jako stworzeń skażonych grzechem po Adamie. Cóż możemy powiedzieć jeszcze o Janie Chrzcicielu? Zapowiedział niezwykłą rzecz w wersecie 17. W ręku jego, mówię o Jezusie, jest wiejadło. Wiejadło to rodzaj łopaty, którą odsadzano ziarno od plew. To takie narzędzie rolnicze. I czytamy, że Pan Jezus miał zebrać pszenicę do spichlerza, ale plewy spalić w ogniu nieugaszonym. Czy wyobrażamy sobie Pana Jezusa tylko jako tego, który zbiera pszenicę do spichlerza? Czy wyobrażamy sobie Go też jako tego, który spali plewy w ogniu nieugaszonym, który wtrąci grzeszników na wieczne zatracenie? No Jan Chrzciciel miał takie zrozumienie, tak Bóg mu to objawił i tak to przekazał. Był też człowiekiem, który nie bał się ludzi. Wiele też innych dał napomnień, jak czytamy, i zwiastował ludowi dobrą nowinę. Nie miał też względu na osobę, bo kiedy król Herod był strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego, bo zabrał swojemu bratu Filipowi żonę, żył w cudzołożnym związku. I Jan Chrzciciel go też z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, napominał, to trafił do więzienia. Wiemy, że potem za sprawą spisku Herodiady, cudzołożnicy, która zostawiła męża Filipa, brata Heroda, w końcu zostaje ścięty i Jan Chrzciciel przechodzi do historii jako męczennik. Kim zatem był Jan Chrzciciel? Na pewno nie był Mesjaszem. Był tym, który zapowiadał Chrystusa, który kierował do niego ludzi. Ciekawie podsumował to apostoł Paweł, jaka była rola Jana Chrzciciela. W 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, w wersecie 4. Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. Taka była rola Jana Chrzciciela. Miał przyprowadzić ludzi do Mesjasza. Weźmy przykład z niego. Przyprowadzajmy także innych ludzi do Jezusa. Bądźmy skromni. Znajmy swoje miejsce, tak jak Jan Chrzciciel. I nie rozwadniajmy tej Ewangelii. On to, co wiedział, a wiedział dużo mniej niż my, wiernie przekazywał. I nie bał się ludzi. Był sam wobec całego tłumu. Potem miał oczywiście uczniów. Biblia wspomina o uczniach Jana Chrzciciela. Ale rozpoczynał służbę samotnie i był Bogu wierny w tej służbie. Wypełnił swoją rolę. Nie był pewny też, nie miał pełnego zrozumienia. Pytał Jezusa, kiedy trafił do więzienia, czy ty jesteś tym, którego zapowiadano, czy też mamy innego oczekiwać. Bo wiedział, że ten, który miał przyjść, miał zebrać pszenicę do spichlerza, plewy spalić w ogniu nieugaszonym, a tu nic takiego się nie działo. On myślał, że może jeszcze za jego życia Mesjasz to wszystko wykona. A Pan Jezus podał mu przykład, że chorzy są uzdrawiani, umarli są wskrzeszani, że ubogim się głosi Ewangelię, a błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy. I to Janowi Chrzcicielowi wystarczyło, bo spodziewał się, że więcej wypełni Jezus za swego życia. A tymczasem miały być dwa przyjścia Chrystusa. Pierwsze, zakończone zbawienną śmiercią na krzyżu, i potem drugie, w chwale. Kiedyś pewien mędrzec żydowski powiedział coś ciekawego. Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze, ani nie chodź po każdej ścieżce. Takim jest bowiem grzesznik dwujęzyczny. Twardo stój przy swym przekonaniu i jedno miej tylko słowo. Jan Chrzciciel był właśnie takim człowiekiem. Bóg mu objawił prawdę, miał jedno zdanie, był jednoznaczny. Nie miał jednego zdania dla jednych, a drugiego dla innych. Był taką postacią bardzo jednoznaczną, prawą. I na pewno możemy się od niego nauczyć, że był odważny. Że głosił Słowo Boże tak, jak jest. Nic nie ujmował z niego, nic nie dodawał. To, co Bóg mu objawił, wiernie przekazywał. I my bądźmy tacy. Jeżeli przekazujemy ludziom innym Ewangelię, nie starajmy się im przypodobać i nagiąć do nich przykazań Bożych, byle tylko nie stracić ich uznania, byle tylko nie stracić ich przyjaźni. Dzisiaj zdarza się niekiedy, że dopuszcza się do chrztu czy do kościoła ludzi, którzy nie spełniają Bożych wymagań. Zdarza się, że na przykład ktoś uciekł od swojej żony, kobieta uciekła od swego męża, żyją bez ślubu, no i pastor się cieszy i ochrzci takie osoby. Zamiast nawoływać do pokuty, do powrotu do prawowitej żony, do prawowitego męża, takie rzeczy się dzisiaj czyni. A czytamy owoce godne pokuty. Jan Chrzciciel głosił pokutę i w ogóle cała Biblia, zwłaszcza Nowy Testament, zwraca uwagę na grzeszność człowieka, na to, że musimy do końca życia żyć w wierze i też w pokucie. Musimy mieć tą pokorę, żeby przyznawać się do grzechu przed Bogiem, ale też i przed ludźmi. Widzimy, że ci Izraelici, którzy przychodzili, przyznawali się. Jeżeli zdarzy nam się popełnić błąd wobec kogoś, skrzywdzić go, czy jesteśmy w stanie się przyznać? Ci ludzie, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela, byli w stanie wyznać to. I on rzeczywiście wielu ludzi nawrócił i przygotował na przyjście Pana Jezusa. Był człowiekiem, który nie szukał poklasku, nie szukał chwały dla siebie, nie szukał wygód i nie bał się także ludzi na stanowiskach, jak Heroda. Mówił mu Bóg go do tego wierze też powołał o jego niecnych postępkach. I przez to stał się męczennikiem. Wiadomo, że mamy przede wszystkim patrzeć na Jezusa, ale przykłady mężów Bożych z Pisma Świętego są też dla nas zachętą. Ja nie jestem taki jak Jan Chrzciciel. Wiele mi jeszcze brakuje. Nie jestem zawsze taki jak on, jednoznaczny we wszystkim. Chciałbym być taki. Módlmy się o tę łaskę, żebyśmy stali się naprawdę tacy prawi jak on, tacy wierni naszemu powołaniu i kierujmy ludzi do Jezusa tak jak on. Bądźmy zwiastunami naszego Pana dla innych. Nie bójmy się ludzi. Jeżeli ktoś nie będzie chciał słuchać Ewangelii albo chce jakiejś innej, rozmiękczonej Ewangelii, nie naginajmy tej Ewangelii do człowieka. Nie upiększajmy jej. Nie dosypujmy cukru do tej Ewangelii, tylko głośmy ją taką, jaka jest. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy byli jak Jan Chrzciciel. Żebyśmy też umieli, tak jak on, skromnie też żyć. On może był, byśmy na dzisiejsze powiedzieli, ascetą. Ale czy nie przyznamy, że dzisiejsza nasza cywilizacja to jest cywilizacja konsumpcyjna, gdzie w zasadzie ludzie całe dnie tylko jedzą, z niewielkimi przerwami. Pamiętajmy, żeby od Jana Chrzciciela nauczyć się też jednej rzeczy, a w czasach ostatecznych to będzie szczególnie ważne, to znaczy pewnej prostoty życia. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale wskazano, jak bardzo ważne w czasach ostatecznych będzie to, czy umiemy skromnie żyć. Łukasza 21 rozdział 34 do 36 wersetu. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby w dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Ja nie wierzę w to, że ktoś przeciążony jedzeniem i piciem jest w stanie właściwie przeżywać i odbierać sprawy duchowe. Że jest w stanie być blisko Boga. To oddala. Biblia nawet mówi o pewnych ludziach, że ich Bogiem jest brzuch. To jest ostrzeżenie, że no niestety możemy tak bardzo dać się pochłonąć tej konsumpcji, a jest nadmiar dobrego jedzenia w naszym kraju nawet, że zaniedbamy naszą więź z Bogiem. Niech może skrajny dla nas przykład Jana Chrzciciela, gdzie on był według naszych kategorii ascetą, będzie przykładem, że można prowadzić proste życie, a być szczęśliwym, owocnym sługą Bożym. Także zachowujmy umiar także w tym i pomyślmy także o takiej rzeczy jak post. Jest miejsce na post w życiu chrześcijanina. Nie każdemu zdrowie na to pozwala, ale nawet na skromny post o chlebie i wodzie. Ale jest miejsce na ograniczenie jedzenia i picia. Jest miejsce na umartwienie trochę tego grzesznego ciała, aby bardziej zbliżyć się do Boga. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy zachowali taką właściwą postawę, żebyśmy czerpali też przykład od męża Bożego, jakim niewątpliwie był Jan Chrzciciel. Amen.